Od świąt wielkanocnych zbory, którym usługiwałem, to były Dzierżoniów, Tarnów, Jasło i Tychy. Całkiem niedawno te zbory prosiły, żeby ich pozdrowienia przekazywać dalej, w tym także na konwencje, w których będę usługiwał, czyli tutaj w Bydgoszczy braterstwo te pozdrowienia przekazuje. Jakiś miesiąc temu zastanawiałem się nad tematem, który mógłbym tutaj przedstawić. Ten temat chodził mi po głowie od dłuższego czasu. Miesiąc temu zdecydowałem się, że zacznę nad nim pracować, żeby go przygotować na konwencję bydgoską. Miałem przy tym dwa dylematy, które mi towarzyszyły. Jeden z nich się rozwiązał po drodze, powiem o tym, bo myślę, że jest to korzystne, a drugi mi wciąż pozostał. Pierwszy dylemat, jaki miałem, czy ten temat, który wybrałem, nie będzie zbyt głęboki i zbyt trudny na konwencję. A drugi dylemat, czy będę w stanie ten trudny, głęboki temat przedstawić tak, żeby bracia go zrozumieli, żeby jego głębia nie okazała się zbyt głęboka. Pierwszy dylemat został rozwiązany przez autora naszej teraźniejszej prawdy, najnowszego numeru. Bracia jeszcze go nie czytali, ponieważ jeszcze jest w wersji angielskiej dopiero dostępny, ale już jest w tłumaczeniu, więc niebawem bracia sami będą mogli poczytać, co tam pisze. Ale ten fragment tego artykułu, przeczytam go tutaj na wstępie, bo on jest dla mnie dużą pociechą. On zawsze, te myśli, które brat Herzig wyraził w tym artykule, zawsze były moimi myślami, ale jak przeczytałem je w teraźniejszej prawdzie, to bardzo się ucieszyłem. I pierwszy dylemat, czy wykład nie będzie za głęboki i za trudny, zniknął. A co napisał brat Herzig w artykule, który niebawem braterstwo będziecie mogli przeczytać? Ja czytam z wersji angielskiej, więc tłumaczenie nie będzie piękne. Chodzi tylko o treść, bo to tak na gorąco, że tak powiem. Niektórzy bracia nie badają zbyt głęboko postępującej prawdy epifanicznej i wydają się tracić kotwicę i podstawę chrześcijańskiej wiary. Szukają światowych znaków, dużych rzesz przyłączających się do ludu Pana oraz przejawów boskiej łaski dla tych, którzy mają największe kongregacje. Takie myślenie jest oczywiście błędem. Odpowiedzialnością za to można obciążyć starszych i pielgrzymów, czyli nas, którzy w większym lub mniejszym stopniu nie korzystają z magazynu albo z zasobów i tła prawdy paruzyjno-epifanicznej i nie przedstawiają jej regularnie braciom. Potrzebujemy badać i znowu badać prawdy dotyczące zamknięcia wysokiego powołania, zamknięcia drzwi i końca wysokiego powołania, że maluszkiego statka nie ma już na ziemi, biblijne dowody dotyczące ostatniego członka Kościoła, że wszyscy spłodzeni z ducha od pewnego czasu są już w niebie. Prawdy związane z początkiem i zamknięciem powołania młodocianych godnych. Najnowsze informacje dotyczące klas quasi wybranych i poświęconych obozowników Epifanii. Te tematy muszą być widziane w pewnej kolejności chronologicznej, by mieć jasne ich zrozumienie. Nie możemy mieć nadziei na wyraźne dostrzeżenie powołanych klas z przeszłości i tych, którymi Pan zajmuje się obecnie, naszego obecnego miejsca w boskim planie, jeśli nie będziemy mieli zrozumienia tego, czego On dokonał odnośnie oblubienicy Chrystusa i wielkiego grona, wielkiej kompanii. Ten cytat bardzo mnie ucieszył, gdyż ja zawsze byłem zwolennikiem kładzenia nacisku na prawdy epifaniczne, nawet nieco bardziej niż na prawdy paruzyjne. Niestety nie dlatego, że one są ważniejsze, tylko dlatego, że jesteśmy jedynymi, którzy mogą prawdy epifaniczne głosić. Ogólne prawdy chrześcijańskie o naszym Panu jako naszym Zbawicielu możemy usłyszeć z ust tych wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa jako swego Zbawiciela. Czyli prawie wszystkie grupy protestanckie to czynią. Prawdy parauzyjne też są bracia, którzy akceptują prawdy parauzyjne i mogą je głosić. To, co podał brat Russell. Prawdy epifaniczne są znane tylko i wyłącznie nam. Jeżeli my nie będziemy ich głosili, nie będzie głosił tego nikt, bo nikt inny nawet ich nie uznaje, no i oczywiście nie rozumie. I to, co napisałem, bo właśnie to, co jest w tym teraźniejszej prawdzie, zdjęło mi ciężar z ramion, czy ten temat jest źle wybrany. Pozostaje tylko drugi problem odpowiedniego jego przedstawienia, no ale to już z pomocą Pana może mi się uda zrobić. Zatem przechodzę do tego tematu. To był wstęp i usprawiedliwienie, dlaczego taki temat. Nazywać się on będzie Zachęta do niesprawiedliwości i plugastwa, objawienie 22:11. Zacznę od przedstawienia tego wersetu w trzech przykładach najbardziej popularnych w naszym kraju. Biblia Gdańska. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi, a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy. Kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi. Kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. Biblia Tysiąclecia. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, święty niechaj się jeszcze uświęci. I Biblia Warszawska, według mnie najlepszy przekład polski z tych do tego wersetu. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech się nadal brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Dlaczego on jest najlepszy z polskich przykładów? Bo dwa pierwsze mówią na przykład, to plugawy niech jeszcze będzie plugawszy. Co nie jest myślą oryginału, bo ten plugawy ma tylko pozostać taki sam plugawy jak był, a nie ma się jeszcze bardziej plugawić. Dlatego przykład warszawski jest najlepszy. Ja za chwilę podam dosłowne tłumaczenie słowo w słowo, jak to jest w oryginale, ale ten warszawski oddaje myśl jak najbardziej prawidłowo. Dowodem tego, jak trudny jest to fragment, niech będzie komentarz jednego z przedstawicieli kościoła nominalnego na temat tego wersetu. Cokolwiek by ludzie nie robili, boski cel zostanie zrealizowany. Jest różnica między niesprawiedliwym a plugawym. Jest różnica między kimś sprawiedliwym a kimś świętym. Ci drudzy wydają się stać w kontraście do tych pierwszych. Jeśli ktoś przywykł już do takiego postępowania, nie może się zmienić pomimo apokalipsy. Sąd Boży z pewnością dostrzeże różnicę. Widzimy, jakże ubogi jest ten komentarz. Jak brak prawdy na czasie utrudnia dostrzeżenie prawdziwego znaczenia, który na pewno nie jest zgoda, przyzwolenie, a tym bardziej zachęta ze strony Boga do tego, żeby niesprawiedliwi i plugawi takimi pozostali. Bo Bóg mówi w Biblii, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Niech wie, że kto zawróci grzesznika, z błędnej drogi jego zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Odrzućcie od siebie wszystkie przestępstwa wasze, których się dopuszczaliście, a uczyńcie sobie serce nowe i ducha nowego. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Albowiem ja się nie kocham śmierci umierającego, mówi panujący Pan. Nawróćcie się, a żyć będziecie. Czy z Dziejów Apostolskich, pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Nawet prawda parauzyjna miała z tym wersetem pewien problem, ponieważ jego zrozumienie nie było na czasie. To była rzecz dla prawdy epifanicznej, żeby wyprowadzić na jaśnie to znaczenie. Brat Russell w różnych miejscach, gdy na ten temat coś pisał, pisał tak. To były wyrwane zdania z tego, co on pisał tu i ówdzie na ten temat. Niesprawiedliwi i plugawi po prostu lekceważą to poselstwo i za bardzo się nim nie przejmują. Ci, którzy według prawa boskiego słowa są niesprawiedliwi lub plugawi, zawsze będą tak osądzani przez nie, dopóki się nie zmienią i nie podniosą w swym charakterze. Objawienia boskiego planu nie mają na celu przemienienie plugawych, uczynienie ich sprawiedliwymi. Nie wywierają też przeciwnego wpływu. Nie zachęcają sprawiedliwych do grzechu. Ten, kto przez to prawo jest uznany za świętego teraz, pozostanie święty i wtedy w wiekach przyszłych. Czyli znowu niepełne wyjaśnienie, bo nie była to prawda na czasie. Zacznijmy naszą analizę od jak najbardziej dosłownego tłumaczenia tego wersetu. A brzmi ono następująco. Kto niesprawiedliwy, niech nadal będzie niesprawiedliwy. Kto plugawy, niech nadal będzie plugawy. Kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy. Kto święty, niech nadal będzie święty. Dla każdego myślącego oczywiste jest, że werset ten należy rozumieć z pewnymi ograniczeniami. W jakimś konkretnym kontekście, w którym nabiera znaczenia, ponieważ nie może mieć znaczenia uniwersalnego, bo uwłaczałoby to Bogu. Sytuacja bardzo podobna jak do słów naszego Pana, do głupich panien z Mateusza 25. Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czy to możliwe, żeby Jezus nie znał swoich dzieci? Przecież to były panny. Co prawda głupie, co prawda zabrakło im mądrości, ale na pewno nasz Pan z tego powodu nie stracił pamięci, że nie zna swoich dzieci, które okazały się niemądre. W tym przypadku nie znam was oznacza nie znam was jako członków mojej oblubienicy, bo przychodzicie za późno, po zamknięciu drzwi, choć zapraszałem was wcześniej i poinformowałem, że przybyłem, ale wy wtedy byłyście zajęte doczesnością, zabrakło wam oleju Ducha Świętego i nie rozpoznałyście czasu mojego obiecanego powrotu po was, żebym zabrał was tam, gdzie ja jestem. Z tego punktu widzenia, jako członków mojej oblubienicy, nie znam was. Sens jest, ale w konkretnej sytuacji. Naszym celem jest dotarcie do szczególnego kontekstu, który nasz Pan miał na myśli, podając werset z Objawienia 22:11. Musi to być kontekst zgodny z Biblią, z boskim planem w niej przedstawionym, a zatem logiczny, harmonijny, spójny i piękny zarazem, bo prawda zawsze jest piękna. Ma taką cechę, o tym pisze brat Johnson, że jedną z cech prawdy jest piękno. Skoro słowa te nie mogą mieć charakteru uniwersalnego, skoro nie mogą być zawsze prawdziwe, muszą dotyczyć pewnej szczególnej sytuacji, pewnego szczególnego czasu, kiedy z jakiegoś punktu widzenia niesprawiedliwi i plugawi powinni takimi pozostać. By odkryć tę sytuację, spójrzmy na boski plan z lotu ptaka. Wydaje mi się, że najlepszym tekstem do spojrzenia na boski plan z lotu ptaka są Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, od 14 do 17. Słowa Jakuba. Przeanalizujemy je bardzo dokładnie, bo tu jest plan Boga z lotu ptaka. Szymon, czyli Piotr, opowiedział. A kiedy opowiedział? W wersetach 7 do 11 tego samego rozdziału, gdzie zdał relację z wizyty u Korneliusza, do którego posłał go Bóg, zapoczątkowując powoływanie do maluszkiego statka z pogan. Szymon opowiedział zatem, jak Bóg po raz pierwszy, bo dopiero od Korneliusza poganie zaczęli być zapraszani do wysokiego powołania. Wcześniej tylko Żydzi i prozelici, ci, którzy się obrzezali i przyjęli zakon, byli zapraszani do tego grona. Jak Bóg po raz pierwszy wejrzał na pogan, aby wziąć z nich lud dla imienia swego. Stwierdzenie po raz pierwszy oznacza, że dzieło to miało być kontynuowane. Że podniesienie Izraela cielesnego, na które Żydzi czekali, nie mogło nastąpić już niebawem, ponieważ po raz pierwszy od Korneliusza Bóg zaczął nawiedzać pogan, żeby wziąć lud dla imienia swego, a potem miał kontynuować to nawiedzanie, bo to był dopiero początek nawiedzenia pogan, żeby znaleźć tam lud dla imienia swego. A z tym, czyli z wybraniem brakującej liczby maluszkiego statka z pogan, zgadzają się słowa proroków, jak napisano. I cytuję Amosa, 9 rozdział, werset 11, Jakub. Potem, po wejrzeniu na pogan i po wybraniu z nich reszty maluczkiego statka. Powrócę. W jakim sensie powrócę? Do reszty rodzaju ludzkiego powróci boska łaska, która póki co w czasie wyboru brakującej liczby maluczkiego statka była tylko i wyłącznie skupiona na pogan, z których wybierano lud dla imienia jego. Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawidowy upadły, czyli podniosę rodzinę Dawida do stanu królewskiego, oczywiście już nie w starożytnym Dawidzie, tylko w Mesjaszu, którego Dawid reprezentował, w Mesjaszu jako królu. I ruiny jego odbuduje. Królestwo Izraela, to cielesne, pozostaje w ruinie od czasów Sedekiasza, ale odzyska swoje królestwo pod nowym królem wieku tysiąclecia, pod tym antytypicznym Dawidem, naszym Panem. I znowu go podźwignę albo wystawię jako królestwo panujące nad światem. W jakim celu? Aby ci, co pozostali z ludzi, ci, którzy nie zostali wybrani do ludu dla imienia mego. Wszyscy niewybrani. Cała reszta ludzkości, która nie weszła, nie stała się częścią ludu Bożego wybieranego w wieku Ewangelii. Aby pozostali z ludzi, szukali Pana w celu uzyskania zbawienia takiego, jakie będzie oferowane w wieku tysiąclecia. Innego niż to z wieku Ewangelii. Wszystkie narody, nad którymi wzywano imienia mojego. Imię Boga jest wzywane nad nimi z powodu odkupienia. I z tego to powodu oni należą do Boga jako Jego własność, jako Jego rzecz. Zauważmy różnicę w relacji tych dwóch grup ludzi do imienia Boga. O pierwszej jest powiedziane, że jest to lud dla imienia Boga. Czyli są to wybrańcy z wieku Ewangelii. Ci są ludem dla imienia Boga, bo oni noszą imię Boga jako swoje własne. Oni są członkami boskiej rodziny, w której Bóg jest ojcem, nasz Pan jest Jego synem, a maluczkie statko jest córką. A ci drudzy powiedziani, nazwani są ludem, nad którym tylko wzywano imienia Boga. Lud, który ma napisane na sobie imię właściciela, tak jak rzecz. Czasami śpiewniki albo Biblię bracia mają i podpisują, prawda, swoim nazwiskiem, imieniem te rzeczy. I gdyby taki słownik, śpiewnik się zagubił, to ktoś tutaj właśnie stojący by mógł odczytać na imię, nazwisko tego brata czy siostry, do którego należy ta rzecz i w ten sposób wzywałby imienia tego kogoś nad jego własnością. Więc widzimy lud dla imienia Boga i lud, nad którym wzywane jest imię Boga. Duża różnica między tymi dwoma ludami. Czyli jak widać, Bóg zaplanował wybór z pogan pewnej brakującej liczby do najwyższej klasy. Na to poświęcony jest wiek Ewangelii. Po zakończeniu wyboru z pogan brakującej liczby maluszkiego statka, Bóg zaplanował co? Podniesienie narodu cielesnego narodu Izraela. W jakim celu? W celu udzielenia szansy zbawienia wszystkim pozostałym z niewybranej ludzkości. Temu ma być poświęcony wiek tysiąclecia. O czym nasz Pan krótko mówi na przykład w Ewangelii Jana 10:16. Wcześniej mówił o tym, jakim jest dobrym pasterzem dla swoich głównych, pierwszych, najważniejszych owiec. A potem mówi: mam też i inne owce, które nie są z tej owczarni. Nie są z ludu dla imienia mego. Są z ludu, nad którym było wzywane imię moje. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. O tych drugich w wersecie 10 mówi, że będą miały żywot, te drugie, te mniej ważne. Będą miały żywot, doskonałe ludzkie życie. A o tych pierwszych mówi, że będą miały obficie ten żywot. Zauważmy znowu, te będą miały żywot, a te będą miały obficie żywot. Sugeruje wyższą formę życia, no bo w boskiej naturze jest to forma inna, innej doskonałości, innego doskonałego życia niż tylko życia ludzkiego. Zatem dźwiganie Izraela przypada na czas między tymi dwoma zbawieniami. Ludu dla imienia mego i ludu, nad którym wzywane było imię moje. Kiedy to pierwsze się już zakończy, a drugie jeszcze nie zacznie. Kiedykolwiek by ten czas nie nastał, musi trochę potrwać. Ten czas między zakończeniem jednego zbawienia, a rozpoczęciem drugiego zbawienia. Zakończeniem zbawienia wieku Ewangelii, a rozpoczęciem zbawienia wieku tysiąclecia. Musi być pewna przerwa. Dlaczego? Ponieważ ci, którzy przyjdą do Boga w poświęceniu pod koniec pierwszego okresu, muszą mieć odpowiedni czas resztę swojego życia na rozwinięcie się jako poświęcone Bogu jednostki, jako nowe stworzenia, by odpowiednio przygotować się do życia na boskim poziomie w niebie przez rozwinięcie odpowiednich charakterów, do których w pierwszym zmartwychwstaniu miały być dodane odpowiednie ciała. Zawsze jednak w tym czasie między zakończeniem pierwszego zbawienia a rozpoczęciem drugiego będą przychodzić do Boga kolejne osoby gotowe mu się poświęcić. A Bóg będzie miał pewien problem. Tylko pewien problem, nieduży, łatwy do rozwiązania. Nie będzie mógł ich Bóg już zaprosić do głównej klasy, do głównego zbawienia, które musi mieć przecież swój koniec kiedyś. Choćby dlatego, że liczba tych jest ograniczona do głównego zbawienia. 144 tysiące. Choćby dlatego, że pomijana jest cała reszta, która czeka na swoją szansę zbawienia w przyszłości. Gdyby Bóg ciągle wybierał maluczkie statko, nigdy nie znalazłby czasu dla reszty rodzaju ludzkiego, dla imienia, nad którym wzywane jest tylko Jego imię. By lepiej zrozumieć wyszukiwanie przez Boga ludu dla imienia Jego w wieku Ewangelii, a potem w wieku tysiąclecia danie szansy wszystkim pominiętym w czasie wybierania ludu dla imienia Jego, czyli dla ludu, nad którym wzywano tylko imienia Boga, odwołajmy się do obrazu przybytku i pokazanej tam drogi zbawienia. Z punktu widzenia przybytku Izrael dzielił się na trzy grupy. My to znamy bardzo dobrze. Przypominam jednak te rzeczy, bo są dla nas ważne teraz. Byli kapłani w narodzie izraelskim. Zupełnie oddani, poświęceni Bogu na służbę. Jest to lud dla imienia Boga z wieku Ewangelii. Grupa w pełni poświęconych jednostek spłodzeni z ducha. Ich sferą służby, działalności była świątnica. Obok kapłanów mamy w Izraelu lewitów. Oni pomagali kapłanom w ich służbie. Nie mieli tych samych przywilejów co kapłani, ale byli bliżsi kapłanom niż zwykłym Izraelitom. Na przykład nie mieli działu w ziemi, tak jak nie mieli go kapłani. Kogo oni reprezentują? Prawdziwie wierzących w naszego Pana i z tego powodu usprawiedliwionych z wiary, ale nie poświęconych Bogu na służbę. Dlatego nie kapłani. Ich sferą służby był dziedziniec. No i mamy trzecią grupę ostatnią, całą resztę Izraelitów. Którzy byli dalecy od Boga, którzy wypełniali tylko pewne formy pobożności. O nich na przykład nasz Pan powiedział, że ustami się przybliżają do mnie, ale serce ich jest daleko ode mnie. Często oni żyli w jawnym grzechu. Kogo oni reprezentują? Nominalnych chrześcijan. Tych, którzy przyznają się do imienia Chrystusa, ale nawet nie są usprawiedliwieni z wiary, bo nigdy nie pokutowali za swoje grzechy i nigdy nie szukali wyjścia ze stanu grzechu, w jakim się znaleźli. ich sferą działania, trudno nazwać służby to w tym przypadku, prawda, ich sferą działania, egzystencji był obóz. Aby zostać członkiem klasy kapłanów, należało wyjść z tego obozu i dojść aż do samej świątnicy. Jak? Przez pokutę można było wyjść z tego obozu i dojść do samej bramy. Skoro w obozie mamy niepokutujących, nieusprawiedliwionych z wiary nominalnych chrześcijan, którzy ustami się przybliżają, ale sercem są daleko od Boga, to nie ma szansy w takim stanie szukać zbliżenia do Boga. Trzeba z tego stanu wyjść i wysunąć się przed szereg, zrobić akt pokuty, żalu za grzechy i dzięki temu ten ktoś już stawał pod bramą. No ale brama zamknięta, dalej wejść nie może. Brama to nasz Pan. Powiedział o sobie, że jest tą bramą, drogą, poprzez którą można wejść i zbliżyć się do Boga. Czyli drugi element, przez wiarę w naszego Pana można było przejść przez bramę i wejść na dziedziniec, do stanu usprawiedliwienia z wiary. Ale to też nie koniec. Przez poświęcenie można było wejść jeszcze dalej, do świątnicy, poza pierwszą zasłonę, gdzie należało pozostać wiernym aż do śmierci, by po śmierci i po pierwszym zmartwychwstaniu znaleźć się w świątnicy Najświętszej w boskim stanie. Taka była droga z obozu aż do świątnicy, a nawet ostatecznie do świątnicy Najświętszej, no ale tam już Bóg sam przenosił tych, którzy dochowali wierności w stanie świątnicy. Taka sytuacja jednak nie może być wieczna i trwać bez końca. Bo jak widać z tego opisu, na dziedzińcu mamy tylko usprawiedliwionych z wiary, ale niepoświęconych Bogu. Czy tacy mogą być zawsze częścią Królestwa Bożego? Zwłaszcza, że dziedziniec stanowi ostatecznie duchową część tego Królestwa. Czy możemy sobie wyobrazić, żeby w duchowej części Królestwa na zawsze były niepoświęcone Bogu jednostki? Niemożliwe. A w obozie mamy jeszcze gorszą sytuację. Mamy tam nieusprawiedliwionych z wiary. Czasami wielkich grzeszników, którzy tylko z nazwy są chrześcijanami, a zabijają, mordują, kradną, kłamią na każdy dzień, że boimy się wśród nich chodzić czasami, żeby nas ci chrześcijanie nie zaatakowali. Czy tacy mogą być zawsze częścią Królestwa Bożego, nawet w jego ziemskiej części? Wiadomo, że nie może tak być zawsze. Już brat Russell sam stwierdził, że obraz, który nam przedstawił w Cieniach Przebytku, jest obrazem postępującym, chociaż nigdy tej nazwy nie użył, to prawda epifaniczna, ale on już zasugerował, że jest to obraz, który będzie podlegał zmianom. My wiemy, że ma on w sumie 4 zastosowania. Wymienię je pokrótce wszystkie. Mamy zastosowanie na wiek Ewangelii. To jest to, które znamy z Cieni Przybytku, które ja w skrócie przed chwilą przedstawiłem, mówiąc o drodze z obozu do świątnicy i nawet do świątnicy Najświętszej później. Mamy potem okres epifaniczny, drugi okres przejściowy na czas Epifanii. Żeby udowodnić, że brat Russell już oczekiwał, że nastąpią tutaj zmiany w tym obrazie, cytat ze Strażnicy z roku 1911, czyli końcówka paruzji, żniwa. Artykuł się nazywa Wielka Kompania jako Lewici. Wiele mówi ten tytuł już. Wielka Kompania jako Lewici. I brat Russell dosłownie w tejże Strażnicy w tymże roku pisze. Ci, którzy dokonali pełnego poświęcenia, są poddawani srogim próbom. Jeśli okażą się niewierni, nie pozostaną członkami królewskiego kapłaństwa. Tacy będą pokazani w klasie lewitów. Ci, którzy nie wytrzymają tych prób, zostaną usunięci ze stanu reprezentowanego w świątnicy, który jest złotym stanem i reprezentuje boską naturę. Ich niepowodzenie usuwa ich ze stanu świątnicy z powrotem do stanu dziedzińca. W świątnicy pozostaną tylko kapłani. Na dziedzińcu będą tylko lewici. Zatem dziedziniec w jego końcowej analizie reprezentuje spłodzonych z ducha jako oddzielonych od świata. Zauważmy sformułowanie dziedziniec w jego końcowej analizie, czyli jak kolejny etap, prawda? Nie ten, który był w Cieniach Przybytku przedstawiony. Obraz przybytku ma także odniesienie do wieku tysiąclecia, o czym znowu mówią Cienie Przybytku, chociaż nie nazywają tego wprost. Chociażby 6 rozdział Cieni Przybytku, ofiary po dniu pojednania. Taki jest jego tytuł. I o tym jest tam mowa. A kiedy były składane ofiary po dniu pojednania? Czy już były złożone przez kogokolwiek wieku Ewangelii? Nikt takich ofiar jeszcze nie złożył. Ofiary po dniu pojednania składane to ofiary przyszłości, wieku tysiąclecia. Producer poświęcił im rozdział, że takie ofiary będą. Czy jest dla nich miejsce w obrazie przybytku, który znamy się nie przybytku? Nie ma. Tam jest cielec, kozioł pański, kozioł Azazela, prawda? Niby na ofiarę, ale w sumie nieofiarowany. Albo 7 rozdział Cieni Przybytku. Popiół jałowicy kropiący nieczystych. Czy ktoś jest kropiony popiołem jałowicy i oczyszczany ze swoich nieczystości teraz? A tam pisze, że będzie używany. Wiek tysiąclecia. Czekamy na to. Czy chociażby sam fakt, że Aaron się przebierał z szat lnianych, ofiarniczych, w szaty czci i chwały. Czy przebrał się Aaron w nowe szaty? Czy coś robi w nowych szatach? Nie robi. A tam jest sugestia, że będzie robił. Nie może tego robić w zastosowaniu na wiek Ewangelii. Tam nie ma na to miejsca. Przy końcu każdego okresu następuje dostosowanie obrazu do rzeczywistości w miarę jak poszczególne etapy pośrednie przechodzą w następne w kierunku ostatecznego i niezmiennego obrazu z wieków przyszłych, który jest ostatnim, czwartym zastosowaniem. Chociaż w danym czasie obowiązuje albo działa tylko jeden obraz zawsze. Obecnie od roku 1914 aż do Nowego Przymierza mamy okres epifaniczny, obraz ten drugi przejściowy, epifanii. Z chwilą zawarcia Nowego Przymierza wejdziemy w trzeci, ten na wiek tysiąclecia. Zatem, gdy w pewnym momencie, kiedykolwiek by to nie było, Bóg wyszuka już całą liczbę 144 tysięcy członków oblubienicy Chrystusa, a my wiemy, że to się stało w roku 1914, nie jest moim celem udowadnianie, dlaczego ten rok, ale dowodów jest, są dziesiątki, prawda? To inny temat, na inną okazję. To z chwilą, gdy znajdzie już wszystkich kandydatów do tejże klasy, na pewno nie omieszka poinformować o tym swego ludu. Zarówno tego ludu, który jest wierzący i usprawiedliwiony, który jest na dziedzińcu, że już skończył wybieranie członków do świątnicy, jak i poinformuje tych daleko w stanie grzechu, tych w obozie, że już nie ma możliwości wejścia do świątnicy, bo skończył wybór. Klasa jest kompletna. Powie, nie omieszka poinformować, że od tego momentu nie ma już miejsca w najwyższej klasie. Że droga do świątnicy została na zawsze zamknięta. W Starym Testamencie jest to na przykład podane w formie raportu w 2 Mojżeszowej, rozdział 36, od 4 do 7. Przeczytam ten fragment. 2 Mojżeszowa 36, 4 do 7. Wtedy przyszli wszyscy biegli rzemieślnicy, wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku. Każdy od swojej roboty, którą wykonywał. I tak powiedzieli do Mojżesza. Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać. Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, aby ogłoszono w obozie, ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie przynoszą darów na święty przybytek. Zaprzestał więc lud przynoszenia darów, mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet wiele zbywało. Pracujący przy budowie przybytku, jego narzędzia tutaj na ziemi, których on używał, donoszą w pewnym momencie Mojżeszowi, naszemu Panu, jako wykonawcy boskiego planu, że jest więcej poświęconych niż potrzeba do klasy maluczkiego statka. Że przybytek wieku Ewangelii jest już wystawiony, że wszystkie materiały, właściwie nie tyle wystawiony, że mamy wszystkie materiały potrzebne do wystawienia. Niech już więcej lud nie przynosi. Ale nawet był pewien problem, bo to, co już zostało przyniesione, to było za dużo. Mamy, a wiele zbywa. Wielu już nie możemy spłodzić, chociaż poświęceni przedstawili się przed Bogiem. Pierwszy ten raport zaczął składać brat Russell. Scena z togą z pociągu, gdy wracał z Kalifornii. Kto zna tą historię, to wie, że brat Russell odbył ostatnią podróż po wielu różnych zborach, miał zebrania publiczne do braci w tymże czasie. Zakończyło się to na Kalifornii, z której to wracał pociągiem. W czasie podróży działy się bardzo dziwne rzeczy. Warto sobie przestudiować dokładnie, co się działo, bo jak czytałem ten opis, to mi się przypomniało to, co brat Johnson zawsze pisał o 13 ostatnich godzin życia naszego Pana. 13 godzin ostatnich życia naszego Pana to była krystalizacja Jego nowego stworzenia, kiedy, że tak powiem, zwaliły się na naszego Pana doświadczenia testujące, próbujące każdy element Jego charakteru, każdy. Trzeba było wszystko skrystalizować, wzajemnie zgrać i to było w jednym czasie z różnych stron atak. Brat Russell w czasie tejże podróży przeżył także niesamowite rzeczy, takie, których nigdy wcześniej nie było. Pociągi się spóźniały o wiele godzin, czasami nawet więcej niż pół dnia. Czekał gdzieś tam. Byli głodni, nie mieli co jeść, bo nie wzięli prowiantu, a blokada torów, awaria mostu sprawiała, że nie można było jechać i nie było można nic kupić. Gorączka brata Russella trawiła też często w tejże podróży. Na ostatnim wykładzie mówił, po czym siadał na 10 minut, mówił jego sekretarz z jego notatek. Brat Russell odpoczął, wracał na scenę, mówił ileś minut, potem siadał, bo już nie miał sił. A jak wsiedli do pociągu powrotnego, do domu biblijnego, brat Russell czuł, że już przechodzi jego koniec. ubrał się w togę, a właściwie kazał ubrać się w togę, bo nie miał siły tego sam zrobić. Nawet nie miał siły instrukcji podać swojemu sekretarzowi, jak to zrobić. Wskazał mu tylko ruchem rąk, żeby z przodu przywiesił mu jedno prześcieradło, a z tyłu drugie i tutaj spiął na górze. I tak stanął w tym prześcieradle, taka toga rzymska powstała z tego i stał, nic nie mówił. Milczące złożenie raportu przez brata Russella, że zakończył żniwo wieku Ewangelii. Potem to żniwo, ten raport był składany także przez następnych. No, brat Johnson z artykułami w Teologicznej Prawdzie podał wiele dowodów dowodzących zakończenia tego dzieła, ale zaczęło się od brata Russella w scenie z togą. Wymowna rzecz, bo w Rzymie założenie togi i stanie w todze oznaczało: wykonałem dzieło, które mi powierzyliście. Brat Russell, nic nie mówiąc, tak postał w tej todze, po czym się położył i kilka godzin później już nie żył. W końcówce tego wersetu, z tego raportu, mamy to, co już w procesie podkreślałem, wiele zbywało. Czyli jest więcej poświęconych niż potrzeba do przybytku wieku Ewangelii, niż potrzeba do spłodzenia. Z czego jaki dowód wynika? Że z tej nadwyżki, z tych wielu, których zbywało, powstała inna klasa poświęconych. Którzy nie zostali spłodzeni z ducha i którzy nie weszli do świętnicy, bo już nie można było wejść. Raport poszedł do głównego wykonawcy, dzieło zakończone, a tu tyle jeszcze poświęconych. Gdzie się zatem znaleźli ci z nadwyżki? Ci poświęceni, którzy przyszli, a już nie można było ich spłodzić z ducha, bo klasa najwyższa zamknięta? Znaleźli się na dziedzińcu, tworząc na dziedzińcu klasę poświęconych. Bo ostatecznie wszędzie, w świątnicy, na dziedzińcu i w obozie mają znajdować się tylko i wyłącznie poświęceni. Czy takie poświęcenie do stanu dziedzińca, teraz rozważmy, może trwać wiecznie? Oczywiście, że nie. Bóg musi kiedyś zamknąć wejście także i na dziedziniec przez poświęcenie. My wiemy, że zrobił to 40 lat później, po roku 14, w roku 1954. Bo ostatecznie Bóg chce rozlokować, umieścić poświęconych także w obozie. By to uczynić, musi zakończyć budowę głównych części przybytku, a następnie zająć się obozem wokół przybytku. Co już czyni? Bo już mamy pierwszą klasę poświęconą w obozie, zwaną poświęcenie obozownicy Epifanii. Choć trwa także jeszcze budowa dziedzińca, jednak bez możliwości wejścia do niego przez nowych kandydatów. Czytamy zatem nasz werset główny, podstawowy, objawienie 22:11 raz jeszcze. Zarysowaliśmy boski plan zlotu ptaka i teraz ten werset w tym kontekście, który przedstawiłem, powinien stać się jaśniejszy. Kto niesprawiedliwy? Tak się zaczyna nasz werset. Do kogo tutaj się nasz Pan zwraca poprzez swoje narzędzia? Do tymczasowo usprawiedliwionych, bo tacy w rzeczywistości są nieusprawiedliwieni. Wiemy, że usprawiedliwienie, taka mała dygresja, składa się z dwóch rodzajów. Mamy usprawiedliwienie tymczasowe, gdzie Bóg nie przypisuje śmierci naszego Pana, zasługi śmierci naszego Pana za nas, tylko uważa takiego usprawiedliwionego, jak gdyby to uczynił, ale tego nie czyni. Wyrok Adamowy nie jest z takiej osoby zdejmowany. Ona nawet jak się wycofa, to niczego nie straci. Owszem, weźmie boską łaskę na daremno, ale niczego nie straci. Nie straci życia, bo jej udział w śmierci naszego Pana za nią nie został jeszcze wykorzystany. Wyrok Adamowy wciąż ją obciąża i nie została ona z niego zwolniona. Zatem kto niesprawiedliwy, kto tylko tymczasowo usprawiedliwiony, bo nie dostąpił usprawiedliwienia ożywionego, gdzie następuje zdjęcie wyroku śmierci Adamowej, a którzy są to tacy tymczasowo usprawiedliwieni, czyli w rzeczywistości jeszcze nie usprawiedliwieni, w rzeczywistości jeszcze wciąż pod wyrokiem Adamowym. Po roku 1914 to są to ci na dziedzińcu, którzy już nie mogą wejść do świątnicy, do stanu spłodzenia z ducha, bo w roku 14 została spłodzona ostatnia osoba do stanu spłodzenia z ducha, do stanu świątnicy. A po roku 54 są to ci w obozie, którzy już nie mogą wejść nawet na dziedziniec. Innymi słowy, są to ci, którzy nie poświęcili się wtedy, kiedy jeszcze można było wejść do świątnicy przed rokiem 14, albo ci, którzy się nie poświęcili przed rokiem 54, kiedy jeszcze można było wejść na dziedziniec. Ci, którzy wzięli łaskę Boga na daremno, nie wykorzystali swego usprawiedliwienia tymczasowego, by się poświęcić i przejść dalej, gdy było to jeszcze możliwe. To, co do nich Bóg mówi? Ci z was, tymczasowo usprawiedliwieni, którzy nie podjęliście kroku poświęcenia, kiedy ja szukałem członków maluszkiego statku do mojej najwyższej klasy przed rokiem 14. lub też ci z tych z was, tymczasowo usprawiedliwionych, którzy nie poświęciliście się mi przed rokiem 54, kiedy jeszcze robiłem klasę dziedzińca, tworzyłem klasę młodocianych godnych, to niech nadal będzie sprawiedliwy. Nadal bądźcie niesprawiedliwymi. Pozostańcie w takim stanie i nie poświęcajcie się do stanu świątnicy, czy też do stanu dziedzińca, zależnie którą datę mamy na uwadze, bo wejście do stanu świątnicy lub na dziedziniec zostało już zamknięte. Chociaż wcześniej było otwarte. Co wcale nie znaczy, że nie możecie się poświęcić do innej klasy, która jest w tej chwili wybierana, do której drzwi wciąż są otwarte i do której można wejść. Przed rokiem 14 można było wejść do samej świątnicy, po roku 14 ta droga została zamknięta, ale przez 40 kolejnych lat była otwarta jeszcze droga na dziedziniec. Z rokiem 54 i ta droga została zamknięta. Zatem tymczasowo usprawiedliwieni, którzy nie poświęciliście się do roku 14, żeby stać się kapłanami, albo którzy nie poświęciliście się przed rokiem 54, żeby stać się lewitami poświęconymi na dziedzińcu, nie róbcie już tego do tych dwóch klas, bo zamknąłem drogę. Możecie oczywiście poświęcać się do klasy, która wciąż jest otwarta, a po roku 54 jest to klasa poświęconych obozowników Epifanii. Wciąż otwarta i Bóg nikogo nie zniechęca, żeby do tej klasy się nie poświęcał. Zniechęca tylko do poświęcania się do stanu świątnicy i stanu dziedzińca, bo ostatecznie w tej chwili mamy sytuację, w której jest jedna i druga droga już zamknięta. Drugie wezwanie skierowane do drugiej grupy osób to ci plugawi. Kto plugawy? Kto to jest plugawy? Plugawy albo brudny? To niepokutujący grzesznicy także w obozie po roku 54 i dopiero po roku 54. Bo wcześniej grzesznicy mogli wychodzić z tego stanu i podążać aż do świątnicy, mogli to robić do roku 14, lub przynajmniej mogli wcześniej, przed rokiem 54, dojść do stanu dziedzińca. Jeżeli nie zrobili tego do roku 54, to z rokiem 54 wszyscy plugawi, brudni, grzesznicy będący w obozie są zachęcani do niepodejmowania poświęcenia do stanu świątnicy czy też dziedzińca, bo droga została zamknięta. Niech nadal będzie plugawy, ten plugawy. Niech nie pokutuje dla potrzeb wieku Ewangelii, gdyż żadna pokuta nie umożliwi mu już wejścia ani do świątnicy, ani nawet na dziedziniec, do wybrańców wieku Ewangelii. Ale wciąż może pokutować, taki plugawy, brudny, i wejść do klasy, do której drzwi są wciąż otwarte, do poświęconych obozowników Epifanii. Te drzwi nie zostały zamknięte, będą otwarte aż do Nowego Przymierza, prawdopodobnie. Kto sprawiedliwy? Trzecie wezwanie. Kto sprawiedliwy, czyli poświęceni lewici na dziedzińcu. Po roku 14 jest tam wielka kompania, poświęceni lewici. Już Barusel mówił, że będą wyrzuceni ze świątnicy na dziedziniec. Poświęceni lewici, wielka kompania po roku 14, a po roku 54 młodociani godni. Jedyni obecni na dziedzińcu po roku 54. To jakie do nich jest zachęta? Niech nadal będą sprawiedliwi. Kto sprawiedliwy? Wielka kompania, poświęceni lewici, wielka kompania i młodociani godni, niech nadal będą sprawiedliwi. Niech trwają w tym stanie, bo nie mogą już przejść dalej, wyżej, do świątnicy. Bóg ich zachęca, utrzymajcie ten stan, który macie. Wielka kompania nie może już powrócić do stanu, z którego została usunięta. Żadna pokuta, żadne oczyszczenie nie da im na powrót urzędu kapłana i miejsca w świątnicy. Oczyszczenie jest jak najbardziej wskazane dla nich, żeby utrzymać się w klasie wielkiej kompanii. Ale ono już nie pomoże w awansie do wyższego stanu. Niech na to nie liczą. Podobnie młodociani godni nigdy nie byli zaproszeni do stanu świątnicy. Przyszli w poświęceniu zbyt późno, kiedy Bóg już zamknął te drzwi. Niech nie liczą, że czymkolwiek jeszcze zasłużą sobie na wejście do stanu świątnicy. Ale niech zachowają stan, który mają. Wierności wtedy uzyskają miejsce w klasie, do której w tej chwili są zapraszani. No i ostatnie wyzwanie, najłatwiejsze w sumie. Kto święty, czyli kto? Kapłani w świątnicy. Niech nadal będzie święty. Niech trwa w takim stanie. Niech utrzymuje ten stan świętości i nie traci go w żadnym czasie, bo to jest najwyższa rzecz do zdobycia. To już jest nieaktualne. Z chwilą śmierci ostatniego członka malskiego statka w roku 50. No ale dopóki byli tacy członkowie tutaj na ziemi, byli zachęcani do wytrwania w stanie świętości. Zatem ten tajemniczy werset z objawienia stawał się prawdziwy etapami. Zawsze był prawdziwy w wezwaniu czwartym, kto święty, niech nadal będzie święty, adresowany do spłodzonych z ducha kapłanów w świątnicy. od roku 14 i później 54 stał się także prawdziwy w wezwaniu trzecim. Do poświęconych sprawiedliwych, bo on mówi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy. Do poświęconych sprawiedliwych lewitów, wielkiej kompanii młodocianych godnych, którzy już nie mogli awansować dalej. W tymże samym roku, 14 i 54, stał się także prawdziwy w wezwaniu pierwszym do niepoświęconych, usprawiedliwionych z wiary, którzy nie poświęcili się do klas wybieranych w wieku Ewangelii. Kto niesprawiedliwy, niech nadal będzie niesprawiedliwy. Niech po zakończeniu wyboru kapłanów i lewitów nie wybiera się do tych dwóch klas, bo droga została zamknięta. Niech raczej szuka możliwości przyjścia do Boga w tej klasie, którą Bóg jeszcze wybiera, do której drzwi są wciąż otwarte. No i od roku 54 stał się prawdziwy także w wezwaniu drugim do plugawych. Kto plugawy, niech nadal będzie plugawy. To do tych z obozu, prawda, którzy nawet nie są tymczasowo usprawiedliwieni, którzy nie mają ani szansy wejść do świątnicy, ani nawet na dziedziniec, bo droga do świątnicy prowadziła zresztą przez dziedziniec, prawda? Zablokowanie dziedzińca już od razu blokuje drogę do świątnicy. Zresztą, tak jak mówiłem, zamknięcie drogi do świątnicy było i tak wcześniejsze niż tej na dziedziniec, no ale dziedziniec prowadzi do świątnicy, więc zamknięcie dziedzińca jest, wiadomo, zamknięciem drogi także i dalej automatycznie. Zatem, jak z tego widzimy, nasz werset stał się w pełni prawdziwy dopiero od roku 54. I stanowi kolejne wezwanie Boga do tego, by bez końca nie wybierać się do klas, których wybór już się zakończył. A obietnice prawdy i słudzy, je stosujący, umarli. Tak jak umarła Sara, która czeka teraz tylko i wyłącznie na swój pogrzeb, na zdobycie uznania w sercach ludzkości, co niebawem nastąpi zgodnie z opisem 1 Mojżeszowej 23. Po śmierci Sary Abraham szukał dla niej grobu. Sara to obietnice rozwijające najwyższą klasę, ludu dla imienia mego. Jej śmierć oznacza ustanie tychże obietnic, bo przestały one owocować, przestały przynosić jakiekolwiek owoce, skończyły się te prawdy. Ale po śmierci Sary Abraham chciał ją pochować, szukał grobu, a grób oznacza okazanie szacunku. Nawet wśród rodzaju ludzkiego, prawda, pochowanie zmarłego to okazanie mu należnego szacunku. Abraham po śmierci Sary również chciał ją pochować, a że mieszkał wśród synów Chetowych, którzy i nie miał tam żadnej własności, zwraca się do nich z prośbą, żeby odstąpili mu kawałek pola, jakieś miejsce, gdzie mógłby pochować swoją Sarę. Ci synowie Chetowi to świat ludzkości, do którego Abraham, czyli Bóg, zwraca się w czasie ucisku, będzie się zwracał niebawem, bo żyjemy w tym czasie ucisku, i on do nich mówi, dajcie mi kawałek ziemi, bo nie mam a nic wśród was. To Bóg, który przemawia do świata ludzkości w ucisku, bo Het znaczy strach, synowie Chetowi to synowie strachu. Mówi do synów strachu rodzaju ludzkiego, nie mam wśród was niczego stałego. Nie mam wśród was uznania dla członków mojej najwyższej klasy. Wy nimi pogardzaliście cały czas, prześladowaliście ich, a ja chciałbym, żebyście je ustąpili miejsca, okazali szacunek i uznanie, symbolicznie udzielili mi miejsca na jej grób. Synowie Chetowi, świat ludzkości w końcu powie, a pochowaj umarłego w najlepszych grobach naszych. Ale Bogu się podobało szczególne jeszcze miejsce wśród tych synów Chetowych. Chciał na polu Efrona pochować, miał taką jaskinię, jak tam mu się bardzo spodobało, żeby pochować swoją Sarę. Tenże Efron to nikt inny jak wielcy możni tego świata z rodzaju ludzkiego, którzy będą mieli jeszcze większe problemy niż przeciętny człowiek z okazaniem uznania dla najwyższej klasy ludu Bożego, jaką Bóg wybierał. Dlatego to już Bóg, wiedząc o tym, prosi rodzaj ludzki, żeby starali się pomóc możnym i wielkim tego świata w okazaniu uznania w swoich sercach dla Sary. Dlaczego oni będą mieli największe problemy, żeby dać pochować Sarę w swoim sercu? Ponieważ oni stoją przed światem do dzisiaj, jako ci, którzy mają przynieść światu dobrobyt, pokój, zadowolenie i szczęście dla wszystkich. W przyszłości nazwali to chrześcijaństwem. Tutaj stoją różnego rodzaju politycy, tu stoją różnego rodzaju kapłani, z papieżami włącznie, którzy jawili się przed światem jako ci, którzy im przyniosą upragniony pokój, szczęście, radość, zadowolenie. Wobec tego oni niejako byli największymi konkurentami naszego Pana. To, co nasz Pan w Królestwie ma im przynieść poprzez swoje narzędzia, oni mówili, że ludziom przyniosą. Dlatego też im będzie najtrudniej z oddaniem tego szacunku Sarze, no ale oddadzą go przynajmniej, będą musieli, bo w przeciwnym wypadku nie znajdzie się dla nich miejsce w Królestwie, jeżeli nie pochowają Sary w swoim sercu. Podsumowując nasz temat dzisiejszy, który chciałem BTS-u przedstawić, Zachęta do niesprawiedliwości i plugastwa. Widzimy, że należy go rozumieć w konkretnej sytuacji i w konkretnym czasie. W czasie, kiedy Bóg kończy wybieranie pewnych klas swego ludu i informuje wszystkie swoje dzieci, że to uczynił. Nasz Pan w tekście objawienia, akurat w ten dosyć tajemniczy i z pozoru trudny do zrozumienia tekst, poinformował swoje dzieci, że zakończył wybieranie najwyższych klas wybrańców z jego Ewangelii. I tych spodzonych z ducha, i tych niespodzonych z ducha, których miejsce ostatecznie jest na dziedzińcu. Że niesprawiedliwi powinni pozostać takimi i nie poświęcać się do stanu ani dziedzińca, ani świątnicy po czasach, o których mówiłem. Co nie znaczy, że mają nie poświęcać się do tych klas, które są jeszcze otwarte. Mamy przywilej wciąż poświęcać się do klasy poświęconych obozowników Epifanii. Ci, którzy jeszcze nie podjęli tego poświęcenia, niech pomyślą, czy nie warto przyjść do Boga, do tej klasy, którą On otwiera, bo kiedyś drzwi i do tej klasy będą zamknięte i także i do tej klasy nie będzie się można już dostać, chociaż będą otworzone kolejne drzwi klasy restytucyjnej. Będzie można się poświęcać wtedy, do tej klasy. Ale zawsze warto się poświęcić jak najszybciej, z chwilą, gdy tylko zrozumiemy, jaki jest boski cel, jaka jest boska wola wobec nas. A Jego wolą jest poświęcenie i uświęcenie nasze, doprowadzenie naszego poziomu charakteru do takiego, jaki On przedstawił sobie samym, naszym Panu i tych, którzy byli przed nami i tego ducha w sobie rozwinęli. Dziękuję za uwagę. Niech te myśli pomogą nam wszystkim w podejmowaniu naszego poświęcenia, jego realizowaniu we właściwym sposób. Dziękuję.